Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
8 minut po 13, Tomasz Olszewski, witam ponownie. Dziś w programie Twoje prawo porozmawiamy o naruszeniach dóbr osobistych. W ostatnich dniach doszło do kilku głośnych wyroków w tych sprawach. Dziennikarze Rzeczpospolitej przegrali proces z prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim. Lech Wałęsa przegrał ze stoczniowcem z Gdańska. O co chodzi w sprawach o ochronę dóbr osobistych? Będziemy to analizować w naszej audycji. Numer SMS-owy bez zmian 603 06 0606.
Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
Dziś rozmawiamy o naruszeniu dóbr osobistych i tu podstawowe pytanie, czym są te dobra, o co tak naprawdę chodzi, kiedy możemy mówić o naruszaniu tych dóbr. O to, jakie mamy dobra osobiste, zapytaliśmy Pawła Zielińskiego, adwokata.
Zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, jak również dobro osobiste, czyli dobre imię. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, ponieważ wiele zawodów, tak zwanych zawodów zaufania publicznego, wymaga dobrego imienia i nieskazitelnego charakteru. I wszystkie informacje nieprawdziwe, które powodują, że ktoś traci ten nieskazitelny charakter i dobre imię, to traci również przymioty upoważniające go do sprawowania zawodów zaufania publicznego. Są to sędziowie, prokuratorzy, politycy również. Radni, posłowie, senatorowie, prezydenci miast, prezesi spółek, tudzież inne osoby na świeczniku, od których wymaga się nieskazitelnego charakteru, dobrego imienia.
Czyli na przykład nauczyciel, ksiądz.
Nauczyciel, ksiądz i odpowiedni. To jest naruszenie czci danej osoby, dobrego imienia. I taka osoba traci społeczną wiarygodność potrzebną mu do sprawowania danego stanowiska.
To, co najważniejsze, to wniosek, że lista dóbr osobistych jest niemal nieograniczona. Każdy może poczuć się urażony innym działaniem. Każdy z nas ma inną wrażliwość. Można sobie wyobrazić, że kobieta, ale też mężczyzna może poczuć się urażony uwagami na temat na przykład swojej fryzury albo sylwetki. Dobrem osobistym, który jest naruszane, może być także przekonanie, że ktoś dba o swojego psa lub kota. I uwagi na ten temat można traktować jako naruszenie dóbr osobistych. Pole do procesowania się jest więc niemal nieograniczone.
Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
Jak słyszeliśmy, mamy bardzo dużą paletę dóbr osobistych. Na czym polega ich naruszenie? Czy trzeba kogoś pomawiać w mediach, a może wystarczy dyskusja w gronie sąsiadów? Czy obie te sprawy mają taki sam charakter? O takie szczegóły wypytywał mecenasa Pawła Zielińskiego Grzegorz Armatowski.
Naruszenie dóbr osobistych polega na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji lub też rozpowszechnianiu informacji uwłaczającej czci i dobremu imieniu konkretnej osoby.
Ale to wystarczy powiedzieć sąsiad sąsiadowi, czy to trzeba gdzieś opublikować w internecie, w prasie?
I tak, ponieważ sąsiad sąsiadowi, wtedy jeżeli ten sąsiad, który tą informację otrzymał, w jakikolwiek sposób dana osoba dowie się, że ktoś o nim opowiada te nieprawdziwe, uwłaczające mu informacje, to może pozwać jak najbardziej osobę opowiadającą takie rzeczy. I oczywiście eskalacja tego zachodzi w sytuacji, kiedy dochodzi to w środkach masowej komunikacji, w prasie, w internecie, w gazetach, w telewizji. Wtedy takie naruszenie dóbr osobistych ma charakter, można powiedzieć, cięższy, ponieważ dowiaduje się o takich rzeczach nieprawdziwych nieograniczona praktycznie liczba osób.
Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
W sprawie dóbr osobistych i ich naruszania pan Grzegorz napisał do nas tak. Dobra osobiste to dane osobowe, tak uważam. A dane osobowe są sprzedawane w marketingu. Niedawno z Białegostoku ktoś do mnie wydzwaniał od 6 rano do 23, a nigdy nie dzwoniłem, nie pisałem SMS-ów, listów też nie pisałem, bo Poczta Polska działa jakby jeszcze była w XVIII wieku. Pozdrawiam. Panie Grzegorzu, jeżeli to pana w jakikolwiek sposób pocieszy, to nie tylko pan jest ofiarą telemarketerów, ale rzeczywiście ktoś po prostu nasze dobra osobiste, jak pan twierdzi, czyli dane osobowe, przehandlowuje za skromne, nie powiem, srebrniki, złotówki. Wracamy do naruszania dóbr osobistych. Problem ten kojarzyć się nam może z działaniem na dużą skalę, właśnie za pośrednictwem mediów, ale jak podkreśla nasz ekspert, równie uciążliwe mogą być inne pozornie drobne naruszenia, na przykład w postaci plotek. Jednak takie działania mogą być bardzo uciążliwe dla ludzi, szczególnie w małych społecznościach.
Plotki takie w mojej ocenie należy tępić, ponieważ czasami taka plotka powtarzana razy 1000, ludzie już będą wierzyli, no ponieważ mówi się powszechnie, że sąsiad bije żonę. A jeżeli ten sąsiad sprawuje jakąś funkcję publiczną, to podważa również zaufanie wszystkich do danej osoby jako funkcjonariusza publicznego. I taka osoba ma jedyną możliwość obrony, to jest pozwać rozpowiadające tą nieprawdziwą plotkę osoby o z żądaniem usunięcia naruszenia dóbr osobistych, które to żądanie może przybrać formę przeproszenia, zapłaty określonej sumy na cel społeczny lub też zapłaty określonej sumy zadośćuczynienia na rzecz tej osoby pomawianej.
Nie bójmy się zatem walki o dobre imię, to może być naprawdę ważne. 603-06-06-06, naruszanie dóbr osobistych, o tym dziś w audycji Twoje Prawo. Nasz słuchacz pisze, na telemarketerów telefonicznych jest sposób blokada numerów w smartfonie. Jeśli nie wiemy, kto dzwoni, to w internecie są strony typu co to za numer, kto dzwoni, polecam. To wszystko prawda, ja też z tego korzystałem, ale to w smartfonie. Natomiast jeśli chodzi o telefon stacjonarny, to w moim konkretnym wypadku musiałem zrezygnować z posiadania tego urządzenia, ponieważ dzwonili głównie właśnie w tych sprawach, które mnie nie interesowały. Ci telemarketerzy, którzy pozyskują dane, to chyba nie jest drogie, złotówka czy 50 groszy od głowy. Tak nas nisko cenią ci, którzy handlują naszymi danymi. Wróćmy do naruszania dóbr osobistych. Zupełnie osobny problem to jak dowodzić swojej racji w przypadku plotek, o których mówiliśmy. Trzeba mieć świadków, na przykład dysponować stosownymi nagraniami. Natomiast coraz częściej dochodzi do naruszeń dóbr osobistych w internecie. Jak zabezpieczyć dowody i co z nimi zrobić? Posłuchajmy rozmowy Grzegorza Armatowskiego z Pawłem Zielińskim, gdańskim adwokatem.
Gromadzimy dowody, czyli zabezpieczamy print screenem publikację, zabezpieczamy publikację, czyli egzemplarz gazety, nagrywamy to, co ma miejsce w telewizji i składamy pozew z żądaniem usunięcia naruszeń dóbr osobistych, powstrzymania się od dalszych naruszeń, czyli powtarzania tych nieprawdziwych twierdzeń, przeproszenia i zapłaty jakiejś kwoty na cel społeczny, tudzież zadośćuczynienia na naszą rzecz. A sąd, w tym wypadku jest to sąd okręgowy, prześle nasz pozew temu podmiotowi naruszającemu nasze dobra, który będzie musiał się ustosunkować i będzie musiał przedstawić dowody, że to, co on robił, jest prawdziwe, to, co publikował i jest to opisane w interesie społecznym. Bo zdarzają się sytuacje, że na przykład media piszą jakimś radnym, że parkuje w sposób niewłaściwy, tudzież krzycze na dzieci. Jest to niewątpliwie materiał naruszający jego dobra osobiste, ale oprócz tego, że prawdziwy, to jeszcze w dodatku publikowany w interesie społecznym, bo dajmy na to radny zasiada w komisji oświaty.
Zapytaliśmy też, jak przygotować się do takiego procesu, jakie materiały zebrać, kto i jak może nam pomóc. Szczególnie w przypadku tych pozwów związanych z internetowymi obelgami.
Coraz więcej ludzi w internecie, w portalach społecznościowych wypisuje niestworzone rzeczy, niesłychanie chamskie, wulgarne, pobawiające. I w mojej ocenie osoby takie powinny być pozywane, bo nie może być zgody na taką debatę, publiczną, na takie słownictwo, na takie rynsztokowe porównania. Ja namawiam wszystkich, aby ustalać IP komputerów, z których dokonano takich znieważeń, a następnie albo zgłaszać sprawę do policji i do prokuratury, albo też sporządzać i składać pozwy z żądaniami usunięcia naruszeń dóbr osobistych, czyli zapłatą odszkodowania, przeproszenia.
Ale jeżeli nie znamy autora, to występujemy od razu do sądu z cywilnym aktem oskarżenia i sąd ustala?
Występujemy z zawiadomieniem do policji w trybie artykułu 388 Kodeksu Postępowania Karnego. W sytuacji, gdy jesteśmy pokrzywdzeni przez jakiś skandaliczny wpis w internecie, bo żeby wystąpić w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Karnego do policji, która winna ustalić IP sprawcy danego czynu, a jak ustali IP, to również najczęściej ustali imię i nazwisko oraz adres osoby dokonującej takiego naruszenia dóbr osobistych. Wtedy mamy do wyboru albo drogę karną, czyli składamy stosowne zawiadomienie do prokuratury lub też wnosimy prywatny akt oskarżenia, lub też drogę cywilną, gdzie pozywamy daną osobę z żądaniem przeprosin, usunięcia naruszeń dóbr osobistych, zaprzestania wypisywania tych nieprawdziwych rzeczy, jak również zapłaty na cel społeczny lub też zapłaty zadośćuczynienia.
Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
Jedną z najważniejszych kwestii jest ustalenie, czy osoba mówiąca prawdę narusza dobra osobiste, bo sama prawda jest ważnym czynnikiem oceny sytuacji. Ale równie istotny jest inny element, a mianowicie, czy mówienie tej prawdy służy interesowi społecznemu. Czy opowiadamy coś, by dokuczyć, czy jest interes społeczny w rozpowszechnieniu tej informacji. Mamy więc dwie podstawowe przesłanki. Prawdziwość podawanych informacji, a także ich przydatność społeczną. A jeśli nie przekonamy sądu, co się może wydarzyć? Znowu Grzegorz Armatowski pytał o to Pawła Zielińskiego.
A czy mówienie prawdy automatycznie oznacza, że tych dóbr osobistych nie naruszamy?
Jeżeli wykażemy, że mówiliśmy prawdę, naruszając czyjeś dobra osobiste, no to trudno jest przegrać taką sprawę. Jeszcze powinniśmy wykazać, że mówimy prawdę w interesie społecznym, a nie tylko i wyłącznie dogryzienia w cudzysłowie tej publicznej osobie.
A co grozi za naruszenie dóbr osobistych?
Obowiązek czasami bardzo drogich przeprosin, jeżeli na przykład trzeba je opublikować w telewizji określoną ilość razy, w gazetach określonej wielkości ogłoszenie wykupić, zapłata na cel społeczny określonej kwoty, czasami są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, jak również zadośćuczynienia dla tej osoby pomówionej. Czasami są to ogromne koszty, dużo bardziej uciążliwe niż zwyczajny wyrok w zawieszeniu 3 miesięcy, który również można otrzymać za takie działanie.
Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
I w zasadzie ostatni aspekt, który pozostał nam do omówienia. Co się dzieje w przypadku, gdy mówimy prawdę? Jest pewien interes społeczny, którego bronimy, ale robimy to w sposób obraźliwy albo też sięgamy po brutalne sformułowania. Czyli ma znaczenie i prawda, i forma. I posłuchajmy, jak to opisuje mecenas Paweł Zieliński.
Chciałem również wskazać taką rzecz, że nawet jeżeli opisujemy prawdziwe zachowania, ale są one jakieś drastyczne, należy to robić takim językiem, aby nie było to nadmierne szokowanie publiczności, które może być przez sąd uznane za naruszenie dóbr osobistych. Nie to, że powiedzieliśmy prawdę, tylko że przedstawiliśmy prawdę w taki sposób, że ona jednak narusza dobra osobiste. A to już wchodzimy w kazuistykę i można by było to obawiać dopiero na konkretnych przypadkach.
No to powiedzmy, że widzę radnego miasta X, który zatacza się i mówię sformułowanie: radny X miał być pod wpływem alkoholu. To jest naruszenie dóbr osobistych, czy nie?
Takie sformułowanie nie jest naruszeniem dóbr osobistych, ponieważ dziennikarz opisał to, co widzi. Gdyby powiedział, że radny X nawalony jak stodoła przewracał się na ulicy na oczach dzieci, to już można by było się zastanawiać, czy nie jest to naruszenie dóbr osobistych, ponieważ może rzeczywiście tego jego stanu nie widziało żadne dziecko.
I tu ważny wniosek, nawet jeśli mówimy prawdę, jeśli jest interes społeczny w jej mówieniu, to znaczenie ma forma. Nie można obrażać, nie trzeba nadmiernie szokować, ale co to znaczy, to dla każdego może być inna sprawa, bo ochrona dóbr osobistych odwołuje się do naszej wrażliwości. Jednego obraża coś, na co inny nie zwraca uwagi i to powoduje, że z tą ochroną dóbr osobistych mamy naprawdę duży kłopot. Audycja Twoje Prawo w Radiu Gdańsk we wtorki po godzinie 13.
Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.